Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś rozpoczynamy nasz program w sposób wyjątkowy, bo łączymy się z okrętem, który jest obecnie na Morzu Śródziemnym. Chodzi o okręt ORP Ksawery Czernicki, który dowodzi stałym zespołem sił przeciwminowych NATO. I już teraz łączymy się z komandorem Piotrem Adamczakiem, który jest na Czernickim. Dzień dobry, panie komandorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Łączymy się przez telefon satelitarny, więc jak rozumiem, jesteście gdzieś na środku morza.
Dokładnie, jesteśmy trzeci dzień w morzu. W poniedziałek rano wyszliśmy z greckiego portu Patras po zakończeniu międzynarodowego ćwiczenia pod kryptonimem Ariadne 17 i kierujemy się na Morze Liguryjskie do Włoch, gdzie marynarze pełniący służbę w polskim kontyngencie wojskowym Czernicki spędzą święta.
Jakie to będą święta?
Nie ma co ukrywać, jesteśmy polskim kontyngentem wojskowym, więc mamy codziennie swoje obowiązki, swoje zadania do wykonania, ale również no, te święta uczcimy w jednym z portów. Będzie czas na to, żeby spotkać się razem. Ci, co będą chcieli, oczywiście udadzą się do kościoła, ale także będzie, można powiedzieć, tradycyjne śniadanie wielkanocne z całą załogą okrętu i z polskim sztabem, bo PKW Czerniński to nie tylko sam okręt, ale to przede wszystkim też sztab. Sztab złożony z polskich oficerów i podoficerów, których zadaniem, no prosto mówiąc, jest dowodzenie siłami morskimi nam przydzielonymi, czyli innymi okrętami, które wchodzą w skład stałego zespołu sił obrony przeciwminowej NATO.
Panu będzie pewnie w czasie tych świąt łatwiej niż innym marynarzom, bo pan ma tę perspektywę niedługiego powrotu do Polski, w przeciwieństwie do nich, bo oni jeszcze troszkę na tym Morzu Śródziemnym zostaną.
No, tak się złożyło akurat, że niektórzy członkowie sztabu są rotowani. Rotowani to prosto mówiąc następuje wymiana jednego członka załogi za drugiego. Ja będę opuszczał za no, niecałe dwa tygodnie już okręt, a pozostali marynarze, cała załoga okrętu, dowódca całego zespołu i większość sztabu zostanie do połowy lipca, kiedy to misja Czernickiego dobiegnie końca.
Proszę więc od naszej radiowej braci przekazać życzenia wesołych świąt, ale skupmy się już na tym, co najważniejsze, na waszej misji. Zakończyliście manewry Ariadne 17. Na czym one polegały? Czego dotyczyły te ćwiczenia?
Ćwiczenia były zorganizowane przez grecką marynarkę wojenną. Były to no, jedne z większych ćwiczeń sił przeciwminowych na Morzu Śródziemnym. W sumie wzięło w nich udział 14 okrętów z 9 państw, w tym nie tylko natowskich, ale mieliśmy też możliwość wspólnego ćwiczenia z egipskim niszczycielem min. Byli także obserwatorzy z takich egzotycznych państw jak z Kataru, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czyli można powiedzieć całe towarzystwo międzynarodowe. A tak ogólnie mówiąc, ćwiczenie polegało na przeprowadzeniu, tak po wojskowemu, przeprowadzeniu operacji przeciwminowej, czyli prosto mówiąc, zlikwidowania wszystkiego, co może zagradzać żegludze na danym akwenie, tak żeby bezpiecznie po tym akwenie mogły się poruszać nie tylko okręty wojenne, ale także statki handlowe, statki, które wiozą po prostu zaopatrzenie do innych krajów. Żeby nie było tak łatwo, to tak też kolokwialnie ujmując. Siły morskie nie prowadziły tylko działań przeciwminowych, ale były nękane z każdej strony, czyli żeby zwiększyć realizm tego ćwiczenia, żeby sytuacja była zbliżona do tej, którą moglibyśmy zastać podczas kryzysu czy konfliktu, to siły były nękane przez szybkie łodzie motorowe, przez śmigłowiec, a także atakowane z powietrza przez samoloty Mirage 2000. Czyli wszystko to złożyło się kompleksowo na całość ćwiczenia. Oczywiście nie zabrakło elementów ogólnomorskich związanych z funkcjonowaniem okrętów, czyli ćwiczeniem z manewrowania, łączności, zaopatrywaniem na morzu, holowaniem innych jednostek, czyli wszystko to, co składa się na kompleksowe zabezpieczenie sił morskich podczas wykonywania operacji na morzu.
Można się było poczuć niemalże jak na wojnie, a od prawdziwej wojny minęło już ponad 70 lat. Czy miny są cały czas dużym problemem na Morzu Śródziemnym? Czy wciąż dużo, nie tylko min, ale generalnie różnych innych wybuchowych, niebezpiecznych przedmiotów znajdujecie gdzieś w tej toni?
No, wydaje mi się, że to trzeba rozpatrzyć jakby z dwóch perspektyw. Pierwsza perspektywa, o której pan redaktor wspomniał, ta perspektywa historyczna. Oczywiście cała Europa, całe akweny okalające Europę były narażone na postawienie min morskich. Tutaj trwał konflikt, tutaj ścierały się ze sobą floty różnych państw i te miny jak najbardziej się znajduje. Są one w toni wodnej, w niektórych akwenach, są one nadal niebezpieczne. No nie tylko miny, ale także torpedy, bomby lotnicze, które zostały zrzucone do toni wodnej. A dowodzi tego fakt, który się wydarzył w 2005 roku, a mianowicie rybacki kuter holenderski wyłowił na pokład po prostu w sieci bombę, która wybuchła na pokładzie, zabijając trzech członków załogi, resztę raniąc. No, to jest dowód, że cały czas to, co się znajduje w toni wodnej, to, co leży na dnie, może być niebezpiecznie. I to jest właśnie jeden z aspektów, że my jesteśmy po to, że jak coś takiego się znajdzie, to my likwidujemy takie zagrożenia. Mieliśmy z tym do czynienia dokładnie niecały miesiąc temu na Morzu Czarnym, podczas ćwiczeń z marynarką wojenną Ukrainy. Zostały odnalezione dwie historyczne miny morskie z czasów wojen światowych. I obydwie zostały zniszczone, przez co bezpieczeństwo żeglugi zostało, można powiedzieć, podniesione. A ten drugi aspekt, o którym chciałem wspomnieć, to prosto mówiąc, miny morskie są bardzo tanią bronią, bardzo łatwo ją zbudować, więc są bardzo atrakcyjne też nie tylko dla państw, które nie mają pieniędzy na lepsze uzbrojenie, ale także w rękach terrorystów, w rękach grup przestępczych mogą być strasznie bezpieczną bronią, bo sobie proszę sobie wyobrazić, że postawienie jednej, dwóch min w miejscach strategicznych, w portach, a przede wszystkim w cieśninach może sparaliżować transport morski, ruch morski, a przez to stworzyć sytuację globalnego kryzysu, nie tylko kryzysu europejskiego, ale globalnego kryzysu. Nawet w tym akwenie, na którym my jesteśmy, czyli na Morzu Śródziemnym, gro towarów z Azji do Europy i także do naszego kraju, do Polski, idzie właśnie kanałem Suezkim przez Morze Śródziemne i przez cieśninę gibraltarską.
Jesteście na coś takiego uczulani, aby nie dać się zwieść pewnemu takiemu przeświadczeniu, że tych min jest już niewiele. Jesteście uwrażliwieni na ten temat właśnie, że mogą pojawiać się tam nowe miny właśnie w obliczu terroryzmu?
No, każdy żołnierz musi sobie zdawać sprawę, a przede wszystkim dowództwo, sztab, że takie sytuacje mogą zaistnieć. Oczywiście ich prawdopodobieństwo może jest niższe niż znalezienie miny historycznej, ale na tym polega nasz zawód, że musimy brać pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze i być przygotowani do realizacji naszych zadań właśnie według tych wszystkich scenariuszy. I do tego też jesteśmy przygotowani. Właśnie nasz zespół, czyli ten stały zespół Sił Obrony Przeciwminowej NATO, grupa druga, czyli ta grupa, która działa na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym, jest predysponowana do tego, przede wszystkim do tych zadań, żeby walczyć właśnie tym zagrożeniem minowym. Oczywiście może realizować także inne zadania w szerszym aspekcie. Może działać także poza tym akwenem, na którym normalnie działa, czyli na Morzu Śródziemnym i na Morzu Czarnym, może działać praktycznie w każdym zakątku globu. My jesteśmy jako marynarze na to jak najbardziej przygotowani.
A te miny, które znaleźliście podczas wspólnych ćwiczeń z marynarką ukraińską, one cały czas miały jeszcze wartość bojową? No bo to o tym, tego można dowiedzieć się podczas neutralizacji, czy one wybuchły tylko siłą tych ładunków, które na nich zamontowali nurkowie, czy jednak posiadały wciąż swoją moc bojową. Jak to wygląda po 70 latach? W tym przypadku, w przypadku tych dwóch, które znaleźliście.
I jak najbardziej ładunek wewnątrz miny był. Były to dwie miny, jak wspomniałem, historyczne. Jedna miała mniej więcej około 100 kg trotylu, oczywiście przelicznika trotylowego, a druga około 120 kg przelicznika trotylowego. Czyli cały czas one posiadały swój materiał wybuchowy. Może z drugiej strony mówiąc, same one by nie zadziałały, ale cały czas stanowiły zagrożenie, że ktoś by mógł po prostu na nie trafić, a przez to spowodować ich wybuch.
Powiedział pan o tym, że prowadziliście wspólne ćwiczenia z marynarką Ukrainy, ale wasza wizyta, mam takie wrażenie, miała też znaczenie symboliczne. Jak was odbierali Ukraińcy w Odessie? No bo to tam przecież zacumowaliście.
Z mojej perspektywy, bo to każdy oczywiście z członków załogi inaczej może to oceniać, ale z mojej perspektywy, z perspektywy dowództwa, byliśmy przyjęci jak najbardziej z otwartymi rękami. Nasza wizyta przebiegła kompletnie bez zakłóceń. byliśmy witani serdecznie. No i przede wszystkim my byliśmy tutaj po to, żeby przygotować ćwiczenie i żeby wspólnie ćwiczyć strzałowcem ukraińskim. Po prostu wdrażać go też do procedur, które my mamy, oczywiście w granicach jawności i przekazywać naszą wiedzę ukraińskim marynarzom. To było nasze główne zadanie i po to też byliśmy w tym porcie. Czyli no, patrząc z perspektywy marynarza, naszym zadaniem jest realizacja zadań typowo morskich, realizacja związana z działalnością zespołu, z działalnością militarną.
Ale miał pan takie poczucie, no bo mówimy o swego rodzaju odczuciach bardzo indywidualnych, że ci ludzie, bo mogli was też odwiedzić zwykli mieszkańcy Odessy, nie tylko ktokolwiek chciał tam przyjechać, że dawaliście im takie poczucie, że no Europa o nich nie zapomniała, abstrahując od tego, czy to prawda, czy nieprawda, że o nich zapomniała, ale że gdzieś nie są zostawieni sami sobie?
Prosto mówiąc, jak tak już pan redaktor wspomniał, mieliśmy oczywiście otwarte pokłady naszych okrętów dla mieszkańców Odessy, no i oczywiście turystów, jakby tacy się znaleźli. Tylko przez 2 godziny na pokłady naszych okrętów weszło ponad 3000 ludzi. No to pokazuje, że zainteresowanie było bardzo duże. Nie tylko okrętami, ale także rozmową. Właśnie nawet po tym można od razu stwierdzić, że no, byliśmy przyjmowani serdecznie i nasza obecność nie była interpretowana w sposób inny niż to, że przyszliśmy jako przyjaciele, z przyjacielską wizytą.
A jak była interpretowana wasza obecność na Morzu Czarnym przez sąsiadów ze wschodu, przez Rosjan, kiedy wspólnie z Ukraińcami ćwiczyliście, no to gdzieś widzieliście na horyzoncie rosyjskie okręty? Mieliście tam być może świadomość, poczucie, czy wiedzę na temat tego, że oni się no dość mocno interesują tymi waszymi wspólnymi manewrami?
Panie redaktorze, prosto mówiąc po wojskowemu, nasze ćwiczenia przebiegły bez żadnych zakłóceń. Myślę, że były one owocne dla obu stron i obie strony były jak najbardziej zadowolone, tak jak po zakończonym ćwiczeniu spotkaliśmy się razem, podsumowaliśmy je, obie strony były jak najbardziej zadowolone. I przebiegły one, jeszcze raz powtarzam, bez żadnych zakłóceń.
Jak się sprawuje nasz okręt? Jak się sprawuje Czernicki?
No, nie ma co ukrywać, jest to okręt dowodzenia przeznaczony właśnie do dowodzenia siłami przeciwminowymi. Czyli jak najbardziej odpowiedni okręt na odpowiednim miejscu, tak można powiedzieć. Mamy pod sobą teraz 3 okręty reprezentujące bandery różnych państw, między innymi 2 niszczyciele min, 1 hiszpański Tacho, 1 turecki Alania i 1 niemiecki Rottweil. I dowodzimy tymi okrętami. Oczywiście okręty się zmieniają. Jeden okręt wychodzi z zespołu, kolejny przechodzi, ale my cały czas stoimy jakby na czele tego zespołu i dowodzimy pozostałymi okrętami. Prosto mówiąc, to znaczy dowodzimy, no tutaj znajduje się sztab, który przygotowuje rozkazy, wytyczne, przesyła do tych okrętów, informuje jak oczywiście wszystkie ćwiczenia mają być prowadzone. No nie byłoby bez tego, gdybyśmy nie znali wszystkich możliwości okrętów, bo od tego się zaczyna misja, że każdy okręt przedstawia, w jaki sposób może realizować swoje zadania. My musimy o tym wiedzieć, żeby zadania, które stawiały, były jak najbardziej realne do wykonania.
To jakie rozkazy, jakie rozkazy na najbliższe dni, jakie plany na najbliższe dni, tygodnie?
Tak jak wspomnieliśmy na początku, no, za 2 dni wchodzimy do portu, święta wielkanocne, a zaraz po świętach wielkanocnych kolejne ćwiczenia, kolejne wyzwania, duże ćwiczenia i tak można powiedzieć do końca naszej misji, do końca czerwca, praktycznie po 2 tygodnie w morzu, czasem na wejście do portu, na odpoczynek, na króciutki odpoczynek załóg, a oczywiście sztab będzie przygotował następne ćwiczenia, w których będziemy kolejno brali udział.
Panie komandorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję ślicznie, kłaniam się, pozdrawiam serdecznie.
Tyle komandor Piotr Adamczak, prosto z okrętu ORP Czernicki, który w ramach natowskiego zespołu przeciwminowego pełni misję na Morzu Śródziemnym. A teraz przenosimy się do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie w poniedziałek przy okazji 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej dyrektor muzeum Tomasz Miegoń podzielił się swoimi wspomnieniami związanymi z admirałem Andrzejem Karwetą, który w 2010 roku zginął pod Smoleńskiem. Był wówczas dowódcą marynarki wojennej.
Człowiek pochodzący nie z nadmorza. Rodził się z dala od morza, setki kilometrów, ale mimo to, a może właśnie dlatego, tak to morze ukochał. On nie był wojskowym urzędnikiem, on był marynarzem. Marynarzem znającym ludzi i znającym okręty. Był dobrym dowódcą. Jego podwładni wspominają, że interesował się ich problemami. Wymagał, ale wymagał również, a może przede wszystkim od siebie. Zostając dowódcą marynarki wojennej, znalazł ten rodzaj sił zbrojnych w bardzo złym stanie. Ze wszystkich sił próbował marynarkę wojenną odbudować doskonale, zdając sobie sprawę z jej znaczenia. Także w czasie pokoju nie zdążył. Kiedyś, gdy dowiedział się, że planowany jest jego awans na kolejny stopień admiralski, powiedział: nie dawajcie mi kolejnej gwiazdki, dajcie mi nowe okręty.
Dużo pięknych słów na temat admirała floty już pośmiertnie awansowanego na ten stopień, Andrzeja Karwety. Powiedział pan między innymi o tym, że to był prawdziwy marynarz, żołnierz pełną gębą. Co to oznacza w takiej wojskowej praktyce z pana perspektywy?
Oznacza to, że w wojsku, również w marynarce wojennej, ludzie idą różnymi drogami. Oficerowie mogą zostać urzędnikami, tacy to oczywiście też są potrzebni, mogą zostać naukowcami, wykładowcami, mogą też przez długi czas służyć na morzu, na okrętach. Ja nie mówię, która z tych dróg jest lepsza i gorsza, wszystkie są potrzebne. Natomiast w przypadku admirała Andrzeja Karwety, on przede wszystkim i może dłużej niż inni był na tym morzu. Był na okrętach trudnych, na trałowcach. Na trałowcach typu Krogulec, on tam rozpoczynał służbę. On w końcu jednym z okrętów ORP Mewa dowodził i to był człowiek morza, który za dużo nie mówił. On po prostu wiedział co i jak, bez zbędnych słów.
Ta anegdota przytoczona na temat tego, że on nie chce kolejnej gwiazdki, a chce okrętów, ona troszkę też opisuje to, co udało się dokonać admirałowi Karwecie. Wspomniał pan choćby o trałowcach. On 20 lat przecież w dywizjonie trałowców przepracował i pod jego rządami te trałowce przestały być właśnie takimi typowymi trałowcami, a stały się niszczycielami min. I tutaj też na jednym właśnie z takich niszczycieli, na Mewie, po raz pierwszy została podniesiona bandera NATO, jeśli chodzi o polskie okręty.
W drugiej połowie lat 90., a tym bardziej w latach 2000, okręty typu Krogulec nie były już nowoczesne. One były wytworem polskiej myśli technicznej, bardzo dobrze spisywały się, wykonując zadania trałowe, bardzo dobrze trzymały się na fali, załogi je lubiły. Jednak rozwój broni podwodnej sprawił, że w pewnym momencie tradycyjne trałowanie nie spełniało już wymagań, nie mogło zabezpieczyć bezpieczeństwa toru wodnego. Pojawiły się miny kolejnych generacji, wobec których klasyczny trał nie zdawał egzaminu, a więc trzeba było część tych okrętów przebudować na niszczyciele min. Działo się to w sytuacji, w której marynarka wojenna była redukowana, coraz szybciej redukowana. W miejsce kasowanych okrętów niestety nie pojawiały się kolejne. Tym niemniej z tych kilkunastu starych trałowców wybrane zostały trzy, które zostały poddane daleko idącej modernizacji, co sprawiło, że na kolejnych kilka, a nawet kilkanaście lat przywrócono im zdolność do działań na współczesnym teatrze działań bojowych. Otrzymały pojazdy podwodne, otrzymały nową elektronikę, przebudowano wszystko powyżej pokładu głównego i z tradycyjnych trałowców stały się hybrydą trałowca i nowoczesnego niszczyciela min, gdyż klasyczny trał również ma jeszcze zastosowanie, jeżeli chodzi o zwalczanie broni podwodnej, szczególnie tej bardzo starej lub bardzo prymitywnej.
Kariera admirała Karwety została brutalnie przerwana, ale możemy powiedzieć, jakie miał plany jako dowódca marynarki wojennej, plany dotyczące jej przyszłości.
Admirał Andrzej Karweta starał się, by marynarka wojenna przestała być najbardziej niedoinwestowanym rodzajem polskich sił zbrojnych. Znał jej potrzeby, znał możliwości, wiedział, co trzeba zrobić. Wiedział, jakiego sprzętu nam potrzeba, nie tylko okrętów zresztą. Tej misji nie dane mu było jednak dokończyć.
O admirale Andrzeju Karwecie, byłym dowódcy marynarki wojennej, który zginął w katastrofie smoleńskiej, opowiadał dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Tomasz Miegoń. A teraz krótko o tym, że przedłuża się budowa najnowocześniejszego w polskiej marynarce wojennej niszczyciela min. Okręt ORP Kormoran, bo oczywiście o nim mowa, do służby w 8 Flotylii Obrony Wybrzeża w Świnoujściu miał wejść w marcu, wejdzie jednak dopiero jesienią. Jest to kolejna zmiana w kalendarzu wdrożeniowym Kormorana. W opinii głównego specjalisty Inspektoratu Uzbrojenia, pułkownika Sławomira Lewandowskiego, winę za opóźnienie ponosi wykonawca, czyli Gdańska Stocznia Remontowa Shipbuilding.
Terminy są znane obydwu stronom zawsze. Jeśli my nie otrzymujemy okrętu w danym terminie, to znaczy, że ten termin nie jest zachowany. Tak? To nie jest wina zamawiającego, że termin nie zostaje zachowany, tylko wykonawcy.
Jak poinformowali informacyjną agencję radiową przedstawiciele stoczni, opóźnienie spowodowane jest przeciągającymi się z powodu niesprzyjającej pogody testami okrętu. Według wykonawcy główną przyczyną są między innymi zimowe sztormy na Bałtyku. Inspektorat Uzbrojenia zapowiedział, że mimo to zgodnie z umową naliczy karę. A na koniec, jak zawsze, nasze radiowe archiwum i tym razem 1988 rok. Dziś ciąg dalszy audycji z cyklu Bałtycka Wachta. Odcinek pod tytułem Cizerzbika, Rysia i Sępa. 13 października 1988 roku gośćmi Bałtyckiej Wachty byli polscy podwodniacy w czasie II wojny światowej internowani w Szwecji, tam też zresztą pozostali po wojnie. Po kilkudziesięciu latach przyjechali do Gdyni na zaproszenie marynarki wojennej i odpowiadali na pytania Marii Prucińskiej. Ta pytała ich m.in. o polski kącik, który stworzyli w Muzeum Twierdzy Waxholm.
I co zdołaliście zebrać?
Modele okrętów podwodnych, zdjęcia historyczne z 1939 roku, polskie bandery, różne mniejsze rzeczy jak guziki marynarskie, orzełki, wstążki. Zainteresowanie jest duże. Było w zeszłym roku konferencja pokoju. To było dużo obcokrajowych reprezentantów marynarki i wojska i się bardzo interesowali. Także pytali się, skąd tu polskie okręty znalazły się.
Panów chciałam zapytać teraz. Spotkaliście się po latach 49.
Kiedy zadzwonił telefon, poznałem jego głos, no i na chwileczkę była ta przerwa. No ja się rozpłakałem. Kolega był elektrykiem, ja byłem w maszynie, takżeśmy sobie wspólnie pomagali. Chodziliśmy razem na różne zabawy, no i także to było wielkie dla mnie przeżycie, kiedy go spotkałem.
Przyjaźń nasza była bardzo duża. I teraz, kiedy ja się dowiedziałam, że Jaworski jest tutaj, to ja sobie myślałem, muszę go absolutnie spotkać. I kiedy komandor zadzwonił do Janka i dał mi telefon do ręki, on mówił, że on płakał, ale lepiej po mojej stronie nie było, kiedy usłyszałem jego głos. To przecież tyle lat razem żeśmy żyli, razem nas gonili. Razem myśmy gonili, to znaczy to, co myśmy gonili, to było nawet bardzo przyjemne. To nie to samo, prawda, Janek? No i po tylu latach nigdy się tego nie spodziewał.
Ostatnie pytanie. Wasze wrażenia, boście przywieźli siebie do Polski, wasze wspomnienia, przywieźliście pamiątki dla Muzeum Marynarki Wojennej. A co wywozicie?
Wywozimy bardzo miłe wspomnienia i byliśmy bardzo zaskoczeni tak miłym przyjęciem.
Nie ma słów, żeby powiedzieć tą wdzięczność, którą miałem za całe przejęcie, za cały okres czasu, co myśmy tutaj byli.
Coście zobaczyli?
Wszystko.
Dla nas była największa niespodzianka wycieczka wczorajsza na Hel. Tak mi się wyrwało do admirała. Panie admirale, chciałbym choć to molo pomacać, tak się dotknąć tego mola. Nic nie powiedział, ale dał rozkaz. Tam byśmy byli, ja masam to molo.
Zdziwieni byliśmy po prostu tą rozbudową, którą wyście tutaj zrobili. Czego się jako turysta, jak się przyjeżdża do krewnych, nie widzi. Coś zadziwiające. Narzekacie, że nie macie środków i tak. W jaki sposób budujecie?
Bo nie mamy.
A dlaczego budujecie, jak nie macie? Skąd? Jak i co? Olbrzymie budowy. I porty, i domy, i drogi. Jedno, co wam braknie, troszeczkę porządku.
Trzeba wziąć miotłę do ręki, tak jak pan powiedział na spotkaniu.
Miotłę do ręki i znaleźć takich, którzy zamiatają. To jedno, co potrzeba w kraju tutaj.
Ja wyjeżdżając ze Szwecji, nigdy nie spodziewałem się, że tak będziemy gościnnie przyjęci tu w kraju. Byliśmy przyjęci prawdziwie jako synowie Polski. Jakieś 3 lata temu powiedziałem do pani ambasadorowej, gdy ją spotkałem w Mariefredzie, że ojczyzna o nas zapomniała. Te słowa mogę teraz odwołać, gdyż czuję się jak w domu.
Ja byłem tak podzielony, ani tutaj, ani tutaj. ale od tego czasu, jak przybyłem tutaj, to zdecydował się, że chcę przyjechać jeszcze raz i jeszcze raz. I jak długo będę żył i będę mógł, to zawsze odwiedzę mój kraj. To znaczy, ja czuję to nie tylko myślami, ale też sercem.
To wobec tego, czy możemy powiedzieć sobie, że spotykamy się za rok w 50. rocznicę wybuchu wojny?
Daj Boże, się spotkamy.
To mówimy do zobaczenia.
Do zobaczenia.
To była ostatnia już część Bałtyckiej Wachty z 1988 roku, w której swoją historię opowiadali polscy podwodniacy internowani podczas II wojny światowej w Szwecji. A już za tydzień kolejne nagranie z naszego radiowego archiwum. Co to będzie? Proszę nas słuchać w środę po 22. A na dzisiaj to już wszystko. Audycję zrealizował Tomasz Cybula. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli wiadomości po kaszubsku w Radiu Gdańsk. A my słyszymy się za tydzień.
Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, strzeże czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będzie ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać, albo na dnie twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.